Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Pomyślę o tym jutro. To jedno z moich ulubionych powiedzonek. To akurat pochodzi z filmu Przeminęło z wiatrem. Tak mawiała Scarlett O'Hara. Nie lubiła zaprzątać sobie głowy problemami. Odkładała je na później, no, z różnym skutkiem. Ale to skłonność występująca nie tylko w filmach czy literaturze. Czy mało jest takich ludzi wokół nas, którzy mają skłonność do odkładania wszystkiego na później? Fachowo nazywa się to prokrastynacją. Mówi się też, że to tak zwany syndrom studenta. Szacuje się, że problem dotyczy około 20% populacji i od 50 do 95% studentów właśnie. Z badań wynika, że prokrastynacja oznacza, że gorzej wykonujemy swoje obowiązki, nie czerpiemy na przykład satysfakcji ze swoich osiągnięć i jakości życia, ponosimy straty finansowe, ale także te społeczne. No, pogarsza nam się zdrowie, bo na przykład odkładamy wizyty u lekarza, czyli same minusy. Ale inni twierdzą wręcz przeciwnie, że przynosi spore korzyści, bo na przykład cieszymy się chwilą, a więc carpe diem. Nie zadręczamy, często niepotrzebnie i na wyrost. No i w ogóle jesteśmy bardziej wyluzowani, zadowoleni z życia. Niektórzy utrzymują, że prokrastynacja nie ma nic wspólnego z lenistwem. Ma podłoże psychiczne. Ale ci, którzy mają takie skłonności, otwarcie przyznają, że wynikają one właśnie z lenistwa. Dlaczego tego nie robisz, a odkładasz na później? No bo mi się nie chce i tyle. Mam przyjemniejsze plany. Pytanie, czy to rzeczywiście problem, który utrudnia życie nie tylko nam, ale też, a może przede wszystkim naszemu otoczeniu, a może wręcz przeciwnie, sprawia, że jesteśmy wyluzowani i mniej zestresowani niż inni. Już za moment porozmawiamy o tym z ekspertem, trenerką biznesu Karoliną Korol. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Pytanie, czy to problem? No wydawało się, że Scarlett O'Hara jest szczęśliwa z tego powodu, że nie musi zastanawiać się, co z tym zrobić, jak rozwiązać. Pomyślę o tym jutro, no fantastycznie.
Pamiętajmy o tym, że Scarlett O'Hara była, czy jest postacią literacką, a nie osobą żyjącą w prawdziwym życiu.
To prawda.
Bardzo istotny jest procent, który pani wspomniała. Ja chciałabym jeszcze przytoczyć jedną statystykę. Otóż 46% osób twierdzi, że rzeczywiście prokrastynacja jest czymś negatywnym, że jest jakimś negatywnym zjawiskiem. Pytanie, dlaczego w takim razie aż tyle osób się tego ima i decyduje się odkładać pewne rzeczy na później, bo przypomnijmy tylko definicję taką pokrótce, że prokrastynacja oznacza odkładanie rzeczy, czynności, obowiązków na później.
Czy to odkładanie powoduje ulgę, czy wręcz jeszcze bardziej nas frustruje? No bo jak sobie odłożę na jutro, to dzisiaj mam z głowy, prawda? Nie muszę sobie tym zaprzątać głowy. No ale z drugiej strony gdzieś tam z tyłu tej głowy to niezałatwione, to odłożone, więc to chyba nie czyni nas wolnym, niezestresowanym, wyluzowanym.
To zależy, są dwie grupy osób. Ja akurat jestem w tym gronie osób, które są mistrzami prokrastynacji. Ja jestem tym szczęśliwym człowiekiem, który wie, że ma jeden dzień dodatkowo. Miałam ostatnio taką sytuację, około 2 lat temu, kiedy na swoim doktoracie miałam napisać artykuł. Mam nadzieję, że moja pani promotor tego nie słucha. I w sytuacji, gdy miałam na to 6 miesięcy, przypomniałam sobie o tym 3 dni przed terminem oddania. Tak sobie odkładałam.
To niemożliwe.
To możliwe. Okazuje się, że rzeczywiście taki artykuł pisze się dosyć długo, ponieważ trzeba zebrać materiały, trzeba zgromadzić odpowiednią bibliografię. Natomiast ja jakoś tak poczułam, że widocznie moja intuicja podpowiedziała: Karolina, zostaw, masz 5 roku do przodu, nie masz co się śpieszyć, jakoś dasz radę. I faktycznie było tak, że będąc w tej grupie szczęśliwców, dla których prokrastynacja działa pozytywnie, czyli działa motywująco i działa spinająco, mają szansę mieć rzeczywiście te 5 roku dodatkowego. I rzeczywiście było tak, że usiadłam do tego tematu gdzieś tam około weekendu i napisałam ten artykuł w 9 godzin. Faktycznie nie odchodziłam od komputera przez 9 godzin, napisałam, zatwierdzony, wszystko było w porządku, opublikowany, wszystko jest okej. Natomiast jest też druga grupa ludzi, która niestety poprzez tą prokrastynację zawala, mówiąc kolokwialnie, swoje obowiązki i to niestety skutkuje tym, że albo mają problemy w pracy, albo mają problemy w szkole, albo nie zdadzą na przykład jakiegoś egzaminu, podchodząc na przykład do nauki trochę zbyt późno. I przy tej grupie drugiej osób, które decydują się odłożyć to na później i rzeczywiście potem zawalają swoje obowiązki. Twierdzę, że to jest rzeczywiście te 46%, które czuję, że to jest element negatywny. Ja jestem w tej grupie szerszej, to jest ile? 54%, którzy czują, że to jest rzeczywiście coś pozytywnego, ponieważ czują się bardziej zmotywowani. Pytamy o ten stres, tak? To rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy tam gdzieś tam mamy z tyłu głowy taką świadomość, że prokrastynacja oznacza to, że odkładamy na później, więc to nam buduje stres, wiedząc, że ciągle mamy coś do zrobienia. Ja jestem akurat w tym gronie osób, które kompletnie tego nie czują, kompletnie się tym nie stresują, ale dlatego, że wiem na podstawie swojego doświadczenia życiowego, że mi to nie robi krzywdy. Jeżeli z kolei mamy takie doświadczenia, że rzeczywiście wiemy, że to odkładanie na później tworzy nam jakieś negatywne rezultaty, negatywne skutki, to widocznie to nie jest rozwiązanie dla nas.
No dobrze, ale wyobraźmy sobie na przykład maturzystów, którzy odkładają przygotowanie do matury na ostatnią chwilę. No nie da się w 9 godzin przygotować do matury. Nie da się w tydzień, w 2 tygodnie, w miesiąc nawet do tej matury przygotować. Więc chyba tutaj nie wszystko zależy od naszej dobrej woli, czy od szczęścia, które gdzieś tam nam towarzyszy. Tylko realnie no nie wszystko da się odłożyć. To tak też chyba trzeba powiedzieć.
Trzeba wtedy znaleźć jakąś odpowiednią motywację i taką motywacją jest na przykład to, żeby robić sobie małe nagrody. Ja pisząc ten artykuł, o którym wspomniałam wcześniej, miałam tak, że co 2 godziny robiłam sobie nagrodę, albo jakąś pomrożoną herbatę, albo coś fajnego do jedzenia, albo obejrzałam sobie jakiś pół odcinka ulubionego serialu i faktycznie do momentu, kiedy nie zrobiłam pewnego założonego materiału, to do tej nagrody nie siadałam. Wiedziałam, że nie zasługuję i to jest jeden ze sposobów, żeby w jakiś sposób się zmotywować.
Tak, no dobrze, ale też jest tak, że no nie da się wszystkiego odłożyć, prawda? Możemy sobie to uczenie do matury odkładać do pewnego momentu, no ale długo się nie da, prawda? Bo jak się zorientujemy, że tydzień do matury, to wtedy już nic może się nie da zrobić.
W takiej sytuacji to, co bym zalecała, to znaleźć faktycznie cel. Celem zdania dobrze matury jest to, żeby później pójść na wymarzone studia. Więc jeżeli widzimy przed sobą ten cel, który za 2-3 miesiące ma wyglądać na takiej zasadzie, że mamy zgodę od jakiejś uczelni, że dostaniemy się tam, gdzie chcemy się dostać, to faktycznie to jest w stanie nas troszeczkę bardziej zmotywować. I rzeczywiście taki element motywacji lub też braku, a potem ewentualnie jej znalezienia, jest głównym tematem związanym z prokrastynacją, ponieważ prokrastynujemy, czyli odkładamy na później, dlatego że nam się nie chce. Jesteśmy leniwi, nam się nie chce, wolimy robić coś innego. Ja na przykład osobiście nagle czuję, że fascynujące jest szorowanie piekarnika albo na przykład, nie wiem, przesadzenie kwiatków. To jest taka czynność, która nagle okazuje się, że najistotniejsza w danym momencie. I takim elementem, który mnie osobiście motywuje, który bym polecała, to znaleźć sobie pasję. Pasję do tego, żeby zrobić to, na co niekoniecznie mamy ochotę w danym momencie. I w sytuacji, gdy znajdziemy taki element, który nas zmotywuje, który w nas wzbudzi pasję i chęć robienia tegoż, to rzeczywiście jesteśmy w stanie do tego przysiąść. Według mnie prokrastynacja jest też takim sygnałem dla nas, że może jakieś rozwiązanie jest dla nas prawidłowe. Jeżeli pracujemy w jakimś miejscu i odkładamy pewne czynności na później, nie chce nam się ich robić, może to jest sygnał, że warto zmienić pracę. Jeżeli jesteśmy na jakichś studiach, na kierunku, który nas nie do końca interesuje, mamy jakieś tematy do nauczenia, które nas nie pasjonują, może znowu to jest sygnał, żeby zmienić kierunek studiów. Dlatego uważam, że w ogóle prokrastynacja to jest takim fajnym sygnałem w życiu odnośnie procesu zmiany. Gdy taki moment nastaje, czyli przestaje nam się chcieć, czujemy się rozleniwieni, odkładamy coś na później, to jest taki punkt zwrotny, mam wrażenie, w życiu, gdzie warto zadać sobie pytanie, co dalej i czy ja na pewno chcę to robić.
Dobrze, na przykład możemy zmienić pracę, możemy zmienić szkołę, studia się okaże, że to może nie te, ale jeżeli ta prokrastynacja dotyczy takich codziennych, życiowych spraw, odkładamy opłacanie rachunków, odkładamy remont w domu, odkładamy różne pilne rzeczy, które no, czasami dezorganizują życie w rodzinie, czasami jest to powodem okrutnych kłótni między małżonkami, no nie zmienimy sobie życia. Trzeba te rachunki opłacić, trzeba różne rzeczy w życiu zrobić, no bo inaczej to nie o to chodzi, że żona się wścieknie, tylko po prostu no, zawalimy pewne sprawy i odetną nam prąd na przykład, albo gaz.
No od tego są na przykład zlecenia przelewów akurat w przypadku tej kwestii, natomiast kiedyś gdzieś czytałam w jakimś artykule, że ważne jest przy prokrastynacji znaleźć kogoś, kto to zrobi za ciebie. Więc jeżeli jest taka możliwość, żeby ktoś zrobił coś za ciebie, to po prostu to zrób i wtedy nie musisz tego robić sam. Oczywiście z tym związane są elementy takie jak finanse, ponieważ trzeba znaleźć pieniądze na to, żeby taka osoba zrobiła to dla nas. Nie mówię na przykład o pisaniu prac magisterskich, absolutnie nie jestem zwolenniczką tego typu rozwiązań. Natomiast no, wiemy powszechnie, że takie sytuacje się dzieją i ktoś robi coś za kogoś. Natomiast cały czas wracam do tego punktu, o którym powiedziałam wcześniej, że bardzo ważne jest przyjrzenie się sobie tak pod kątem samorealizacji, samorozwoju, żeby znaleźć sobie odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście ja chcę to robić i czy droga do tego poprzez te czynności, których nie chce mi się robić, przypadkiem nie jest sygnałem dla mnie, żeby coś w życiu zmienić.
Powiedziała Pani, że prokrastynacja wynika z lenistwa. Niektórzy twierdzą, że to nie jest tak, że jesteśmy leniwi, tylko to ma podłoże psychiczne, że gdzieś tam w domu coś się zadziało, że jest to kwestia na przykład relacji z rodzicami, z ojcem, albo różne takie problemy, które właśnie sprawiły, że my mamy tę skłonność do notorycznego odkładania różnych rzeczy.
To chyba też wynika z tego, że często rodzice wymagają od nas bardzo dużo i te wymagania wynikają z ich własnych ambicji, a nie z naszych. I to odkładanie dotyczy ich własnych planów i ich motywacji odnośnie naszego rozwoju i naszej na przykład edukacji, a nie naszych decyzji. W momencie, gdybyśmy podjęli samodzielnie decyzję odnośnie szkoły, którą chcemy kończyć, studiów, które chcemy kończyć, pracy, bo są tacy rodzice, którzy są tak bardzo mocno wpływowi na swoje dzieci, że do 30 czy 40 roku życia cały czas próbują decydować o tym, co ich dziecko, już dorosły człowiek, ma robić w życiu. I to też jest takim elementem sygnału, może właśnie, żeby spróbować się odciąć od tej pępowiny, która bardzo nas trzyma przy rodzicach, gdzie oczywiście nie twierdzę, że rodzice mają jakieś złe intencje, absolutnie, bo oni zawsze chcą dla nas najlepiej, tylko że to, co według nich jest najlepiej, niekoniecznie jest najlepszym wyborem dla nas samych.
Czyli to może być taki rodzaj buntu w życiu dorosłym, powiedzmy. My się przeciwko tej kontroli rodzicielskiej, narzucaniu tego wszystkiego i trzymaniu nas w zbyt dużej dyscyplinie, po prostu buntujemy w życiu dorosłym i na znak protestu ja właśnie taki nie będę, podkładam wszystko, nie będę się spinał, stresował, nie będę w żadne ryzy się wtłaczał.
Dokładnie tak jest.
Prokrastynację określa się też mianem tak zwanego syndromu studenta, bo ten problem, no bo jednak psychologowie nazywają to problemem, dotyczy aż od 50 do 95% studentów. No i dlaczego ci studenci mają taką tendencję do odkładania wszystkiego? No przecież to nie jest tak, że wszyscy są zbuntowani przeciwko dorosłym, przeciwko światu całemu. No niektórzy poszli na te swoje wymarzone studia, poszli z wyboru. Nie poszli dlatego, że rodzice im kazali. Więc skąd u nich ta tendencja? I pytanie, czy to potem minie w życiu bardziej dorosłym?
To jest też taki moment na sprawdzenie, czy faktycznie prokrastynacja jest tym elementem pozytywnym, motywującym nawet do tego, żeby mieć 6 miesięcy z głowy i potem do czegoś się przyuczyć przed samym egzaminem, na przykład 2 tygodnie przed sesją, czy też nie. Dlaczego studenci? Nagle te osoby mają 18 lat i mogą decydować sami o sobie. Już nie ma mamusi, tatusia, który będzie stał z batem nad głową, mówiąc ucz się, bo musisz się dostać na jakieś tam studia. Studia już są takim elementem trochę wyzwolenia i podejmowania samodzielnych decyzji, brania odpowiedzialności za siebie. W momencie, kiedy ta osoba poczuje, tak oczywiście mniemam, prawda, bo nie mówimy o wszystkich, poczuje wolność i skrzydła i możliwość robienia to, na co ma ochotę i czego chce, to automatycznie czuje, że może coś fajniejszego jest niż ta nauka. I że warto by było na przykład, tak jak się mówi, no studia to jest najlepszy balk, tak? Najlepszy melanż i ma się szansę, żeby trochę się bardziej pobawić, ponieważ się gdzieś tam spinało z nauku przez ostatnie, może nie 18 lat, ale powiedzmy 15 lat będąc w różnych szkołach i studia jest takim momentem, kiedy już można troszeczkę wyluzować, ponieważ poszło się na taki kierunek studiów, który nas interesuje.
No rodzice nie mają dostępu do Librusa, nie kontrolują odrobionych lekcji, jesteśmy nareszcie wolni, możemy sobie odłożyć co chcemy i korzystamy z tego.
I to jest taka naprawdę najlepsza nauka życiowa w momencie, kiedy jesteśmy w stanie samodzielnie decydować, czy chcemy daną rzecz robić, czy chcemy to wykonywać. Nikt nam nie każe, nikt nas nie zmusza i to też jest świetny trening samodyscypliny.
Ale potem jak się zarywa noce na przykład i jak się ma kilka egzaminów zaliczyć w ciągu paru dni i zdarzają się omdlenia, nieprzespane noce, to człowiek myśli, kurczę, niekoniecznie warto tak odkładać wszystko. To jest ta dojrzałość? Musimy to na własnej skórze przetestować?
Ja jestem tym człowiekiem, który myśli, że warto. Ja na studiach rzeczywiście miałam tak, że uczyłam się tylko do sesji i myślę, że dobrze na tym wyszłam. Miałam 5 na dyplomie, pracę magisterską obroniłam też na ocenę bardzo dobrą, więc to też wszystko zależy od osobowości. Ja akurat mówię, jestem takim człowiekiem, któremu prokrastynacja służy. Natomiast jeżeli odkryjemy, że to jest taki element, który nam szkodzi, to niestety nie jest to dla nas rozwiązanie. I w takiej sytuacji, żeby móc nie odkładać wszystkiego na później, nie musieć się potem uczyć tylko do sesji, na przykład, że nam to nie wyjdzie, bo tego czasu będzie za mało, jedynym moim zdaniem rozwiązaniem w takiej sytuacji jest to, aby uczyć się systematycznie.
Powiedzmy, że no, zdecydowana większość studentów ma skłonność do tej prokrastynacji. Z różnych powodów to wynika, powiedzmy, z tego, że ja mogę sobie na to pozwolić. Wyzwoliłam się spod kurateli rodziców i teraz jestem panem własnego losu, to sobie odłożę na później, co zechcę. Czy się z tego później wyrasta, czy to tak już zostaje?
Zostaje.
U wszystkich?
Nie, na pewno nie u wszystkich. Ja mogę mówić tylko z perspektywy swojej osoby albo z osób, z którymi miałam do czynienia i ten temat poruszałam. Natomiast stwierdzam, że większość osób, jeżeli poczuła, że ma taką możliwość i może sobie poodkładać i jakoś dobrze na tym wychodzi, to po prostu z tego korzysta.
Ale da się z tym żyć? To jest generalnie problem czy nie problem? No bo badania pokazują, że problem dotyczy tylu a tylu procent populacji i studentów, więc nazywa się to problemem.
Ja wrócę do tej mojej wypowiedzi z samego początku, że mamy te dwie grupy osób. Jedna grupa jest taką grupą, dla której prokrastynacja służy i dla nich to nie jest problem, a druga grupa osób, czyli prawie znowu 50%, są to osoby, którym niestety prokrastynacja nie służy i która niestety potem ma negatywne skutki w postaci albo oblanych egzaminów, albo złych ocen, albo na przykład wyrzucenia z pracy w przyszłości.
Ale co, skłonności mamy wszyscy do tego, czy raczej nie? Czy to jest cecha taka trochę osobowa?
Zdecydowanie cecha osobowa. Są osoby, które są wysoce zmotywowane i im się wiecznie chce, ale są to osoby, które robią to, co kochają. W momencie, kiedy nasza praca, nasze zajęcie, na przykład wybór studiów jest naszą pasją i wręcz nie możemy się doczekać następnego dnia, by pójść do pracy, albo nie czujemy, żeby mówić o naszej pracy per robota, albo myśląc piąteczek, piątunio, lub też o matko, znowu poniedziałek, jeżeli nie mamy takich myśli, jeżeli nasze zajęcie wynika z pasji, to nie jest wówczas problemem, ponieważ jesteśmy w stanie się zmotywować zawsze, żeby zrobić to, co nam sprawia przyjemność.
No, zajęcie może wynikać z pasji albo nie, ale życie nie zawsze jest pasją. Jest bardzo dużo takich różnych życiowych spraw do załatwienia, które po prostu trzeba zrobić, czy lubimy, czy nie. No właśnie, zapłacić te rachunki, zorganizować ten remont, przypilnować, powiedzmy, dzieci, żeby odrobiły lekcje. Całe mnóstwo czynności, które nie zawsze są przyjemne. No i bardzo łatwo nam przychodzi odkładanie tych rzeczy. Czasami sobie odłożymy tak, że się orientujemy, kurczę, zaniedbaliśmy wszystko praktycznie. I te życiowe sprawy, jak się nawarstwią, to rzeczywiście jest problem.
Ja myślę, że nie prokrastynacja jest tutaj problemem, a po prostu brak motywacji do wykonywania tych czynności i bycia w miarę zorganizowanym i porządkowanym w swoim życiu.
Prokrastynacja może ułatwiać życie czasami, ale może też komplikować pewne sprawy. Co zrobić, żeby nie komplikowała? Jak sobie z tym radzić?
Pierwszą czynnością, którą bym zrobiła i bym poradziła, żeby zrobić w takiej sytuacji, to przede wszystkim zacząć od tego, co jest najtrudniejsze i to tego, czego najbardziej nie chcemy zrobić, ponieważ jak już będziemy mieli to z głowy i to za sobą, to łatwiej nam pójdą inne zadania. Czyli zróbmy sobie taką listę priorytetów. Co jest najważniejsze? Punkt pierwszy, co jest najtrudniejsze? I od tego rzeczywiście zacznijmy. Potem troszeczkę pójdzie już z górki.
Ale nie warto jednak się zamartwiać tym, ile ja mam rzeczy do zrobienia, jakie ja mam problemy, co jeszcze mnie może spotkać, bo to też niepotrzebnie nas stresuje, paraliżuje. Taka skłonność do tej prokrastynacji jest w życiu czasami potrzebna. Może trochę nam to życie ułatwić.
Ja uważam, że w ogóle w życiu nie powinniśmy się przejmować za bardzo wszystkim, ponieważ ze wszystkiego jest jakieś wyjście, zawsze jest jakaś możliwość załatwienia pewnych spraw i rozwiązania problemów, więc samo zmartwienie się nie daje nic. Potem następne pytanie, co mam z tym zrobić, żeby z tej sytuacji wyjść, to jest clue. Natomiast jak skupimy się tylko na tym, że to jest problem, to z tego nie wyjdziemy.
No ale niektórzy psychologowie widzą w tym poważny problem. Tak poczytałam sobie niektóre artykuły, to rzeczywiście problem, jak z tym walczyć, sprawy psychiczne, no wręcz terapia jest potrzebna, żeby sobie z tą prokrastynacją poradzić.
Ja osobiście mam kilku klientów coachingowych, którzy mają z tym problem, ponieważ faktycznie widzą w tym problem. Dlatego, że doświadczyli tych negatywnych skutków, o których wspominałyśmy wcześniej, że odkładanie na później spowodowało u nich na przykład utratę stanowiska, jakąś reprymendę ze strony szefa w pracy lub też nawet straty finansowe. To wtedy rzeczywiście ma to sens, żeby nazwać to czymś negatywnym i udać się na przykład do psychologa czy coacha po to, żeby nad takim tematem popracować.
Ale generalnie można nad tym zapanować i można z tym żyć i nie warto zupełnie tego z życia eliminować.
To nie chodzi o to, żeby z tym walczyć, bo walka samego ze sobą faktycznie może skutkować tym, że będziemy sami wewnętrznie niespójni i będziemy mieć taki wewnętrzny konflikt. Natomiast chodzi o to, żeby znaleźć jakąś harmonię w tym wszystkim, jakiś taki złoty środek, który spowoduje, że zarówno będziemy pracować nad sobą, ale też nie aż strasznie na wszelką cenę do wszystkiego się zmuszać, bo wtedy rzeczywiście będziemy czuć, że to jest problem.
A jeśli widzimy, że nasze dzieci, te nastoletnie i te już dorosłe, na przykład studiujące, mają skłonność do prokrastynacji, to nie warto się tym zamartwiać, bo po prostu z tego się wyrasta. Mam nadzieję, chociaż pani powiedziała, że nie.
Biedni rodzice, trochę mi szkoda rzeczywiście, jak stwierdzamy, że dziecko i tak zrobi, co będzie chciało. To wszystko zależy od człowieka i znowu wracamy do punktu wyjścia, że to wszystko zależy od osobowości, od podejścia, od tego, jakie mamy relacje sami ze sobą, relacje z rodzicami czy relacje z szefem. To wszystko zależy.
Ale jeśli widzimy, że jest coś nie tak, to warto się jednak tym zaniepokoić. Jeśli dajemy sobie radę, żyjemy z tym normalnie, to nie warto się tym zamartwiać, myśleć sobie, że mamy jakąś taką niedobrą cechę.
Dokładnie tak. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy a propos tego, co możemy było zrobić w takiej sytuacji, gdy dopadnie nas prokrastynacja. Spróbujmy przed innymi zobowiązać się do tego, żeby pewne rzeczy zrobimy. Na przykład w dobie Facebooka, Instagrama, Twittera napiszmy po prostu jakiś post publicznie, typu, nie wiem, do końca wakacji schudnę 10 kilo. I wtedy wiemy, że gdzieś tam to widnieje publicznie, że wszyscy to widzieli, każdy we wrześniu czeka na to. Czeka na to, że rzeczywiście wyskoczymy w super bikini, lepiej wyglądając. Albo, że do końca niedzieli przed rodzicami na przykład powiem, nauczymy się danego tematu i potem na niedzielę się umawiamy z rodzicami, żeby nas na przykład z danego tematu przepytali. Może to jest też sposób.
Oczywiście nie wszyscy lubią takie publiczne, ekshibicjonistyczne formy, ale jest też wiele innych sposobów na to, by sobie z tym poradzić. Tak, żeby przede wszystkim nie komplikowało nam to życia. O prokrastynacji, czyli takiej skłonności do odkładania pewnych rzeczy, mówiła trenerka biznesu i coach Karolina Korol.
Akademia Życia.